Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy.
I naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczynamy od tego, jak można sprowadzić do Stanów ukraińską rodzinę. Następnie omówimy problemy pani Joanny, która planuje rozwieść się z mężem, ale nie wie, ile alimentów jej przysługuje. Zaczynamy właśnie od pytania pana Ryszarda, który pisze do nas. Poproszono mnie o sponsorowanie rodziny moich znajomych z Ukrainy. Za 2 lata odchodzę na emeryturę, której będzie około $1500. Jakie mogą być konsekwencje mojej pomocy? Bo gdy odmówię, to stracę znajomych. Proszę o poradę w mojej sprawie.
No, panie Ryszardzie, ja nie jestem prawnikiem. I byłoby lepiej, żeby pan się skontaktował z kimś mądrzejszym. Ale no, sama się zaczęłam zastanawiać nad odpowiedzią na pana pytanie, bo w końcu przyjechało z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych już prawie 300 tysięcy imigrantów, więc się nasuwa pytanie, jak oni to robią, prawda? No więc wyszperałam, że najłatwiej Ukraińcy mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych na humanitarnym parolu, to jest parole, humanitarian parole. Dlaczego? Dlatego, że jest to proces dosyć szybki, ale co najważniejsze, dla parolees, czyli osób na tym parolu wjeżdżającym, przepraszam za takie słowo, ale nie wiem, jaki znaleźć polski odpowiednik, wtedy należy im się sporo form rządowej pomocy. Mogą dostać zasiłek SSI, mogą dostać zasiłek, który się nazywa Temporary Assistance for Needy Families, w skrócie to jest TANF. Mogą dostać bezpłatne zdrowotne ubezpieczenie Medicaid i znaczki żywnościowe, czyli te SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program. Mogą dostać pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, lekcji angielskiego i jakieś inne formy pomocy oferowane przez biuro, które się nazywa Office of Refugee Resettlement. Osoby, które są na parolu, dostają zezwolenie na pracę i legalny pobyt na 2 lata w Stanach Zjednoczonych. I teraz pytanie dla pana Ryszarda, odpowiedź na jego pytanie, jak to załatwić. Załatwia się to stosunkowo prosto, bo wypełnia się formularz I-134A na sieci, nie I-134, tylko 134A, to jest ważne. Po jednym formularzu na każdą osobę, za to nie ma opłat i na sieci są bardzo specyficzne, konkretne informacje. Wystarczy wystukać Uniting for Ukraine, w cudzysłowie najlepiej, Uniting for Ukraine, albo po prostu I-134A. To nie Ukraińcy wypełniają ten formularz, tylko właśnie pan, panie Ryszardzie, jako sponsor, więc na sieci wypełnia pan po jednym formularzu I-134A na każdego ukraińskiego beneficjenta. Tam trzeba wpisać ich dokładne dane. Najlepiej, żeby rodzina przesłała zdjęcia ich paszportów i koniecznie dobry adres mailowy. I jeżeli Urząd Imigracyjny uzna, że ten formularz I-134A jest dobrze wypełniony, informacje są wystarczające, to wtedy prześle Ukraińcom pełne informacje o kolejnym etapie procesu uzyskania pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Teraz pan pyta, za co pan jest odpowiedzialny. No, za posłanie dzieci do szkoły, za ochronę zdrowia, za pomoc jakiejś ewentualnie, ale wyliczyłam właśnie, że sam rząd otacza bardzo pieczołowitą opieką te osoby, które wjeżdżają na humanitarnym parolu. Także w finansowej odpowiedzialności ja tutaj nie za bardzo widzę, żeby pan musiał ponosić. No to są takie ogólne reguły. I sugerowałabym, żeby pan poszczegóły zwrócił się może do jakiejś organizacji ukraińskiej, czy powiedzmy Catholic Charities, albo no, zatrudni pan prawnika, jeżeli pana na to stać.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Joanny. Planuję rozwieść się z mężem, ale boję się, czy dam sobie radę sama z 6-letnią córeczką. On zarabia około 100 tysięcy dolarów, ja sporadycznie dorabiam w sklepie może około 10 tysięcy dolarów rocznie. Mieszkam w Nowym Jorku. Na ile alimentów mogę liczyć?
Krótko mówiąc, może pani liczyć na około 1700 dolarów na jedno dziecko w stanie Nowy Jork. Już pani wytłumaczę, jak to się liczy, bo wysokość alimentów na dziecko, to jest child support, zależy od liczby dzieci, od finansowej sytuacji obydwojga rodziców, czyli pani i męża, i stanowych przepisów. Może pani skorzystać z kalkulatora alimentów, żeby dowiedzieć się, na ile alimentów pani może liczyć. To będzie przybliżona kwota, ale jednak da pani jakieś pojęcie. Wysłucha pani w Google Child Support Calculator New York. Jeżeli państwo są z innego stanu, no to Child Support Calculator i nazwa stanu. I ta reguła obliczania wysokości alimentów na dziecko w Nowym Jorku jest trzystopniowa. Więc najpierw oblicza się łączny dochód małżeństwa i proporcjonalny udział każdego z rodziców. Czyli mąż zarabia, pani powiedziała około 100 tysięcy, ale powiedzmy 90 tysięcy, żeby było łatwiej liczyć. I pani 10 tysięcy, czyli w sumie macie 100 tysięcy przychodu. Przychód męża stanowi 90%, pani 10%. Okay? Mamy te liczby. Teraz obliczamy procent tego całkowitego dochodu, który powinien być przeznaczony na alimenty. Na dziecko, jedno dziecko, 17% łącznego przychodu jest liczone, na dwoje dzieci 25, na troje dzieci więcej 29% łącznego przychodu rodziców. Więc teraz liczymy udział każdego z rodziców. Pani męża udział jest 90%, więc 90% od 100 tysięcy, prawda, to jest i 17 tysięcy, to wychodzi mniej więcej jakieś 1500 dolarów na męża i resztę dla pani. I również chciałabym powiedzieć pani Joanno, że być może będzie pani uprawniona do alimentów na żonę. Alimenty na żonę to są alimonies, alimony. Alimenty na dziecko to jest child support, to są dwie zupełnie różne sprawy. I również może pani poczytać sobie w internecie na ten temat. Jest bardzo ważne, jeszcze zaznaczę na koniec, żeby pani miała prawnika, który będzie bronił pani praw.
Przechodzimy do pytania od pani Oli. Nie mam tu statusu, ale mam dobrą kartę Social Security wydaną 30 lat temu. Zawsze na nią pracowałam i nie miałam żadnych problemów. Teraz zmieniłam pracę, pracuję jako gosposia, dobrze zarabiam na W2 i gospodarze są ze mnie zadowoleni. Gdy mnie zatrudniali, nie pytali o żadne papiery, tylko o numer Social Security. Boję się, co będzie, gdyby dowiedzieli się o moim nielegalnym statusie. Co może mi grozić?
Pani Olu, jeżeli pani od 30 lat pracuje na swój dobry numer Social Security, to on już dawno został odnotowany jako no, legalny, zarówno w kartotekach Social Security, jak i w kartotekach Urzędu Podatkowego. Czyli no, ja nie przypuszczam, że przez sam fakt, że pani zmieniła pracę, coś się zmieniło, jeśli chodzi o administrację Social Security czy podatki. Teraz, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, to musi dopilnować pewnych formalności. I duże zakłady pracy mają obowiązek sprawdzać, czy pracownik, którego chcą zatrudnić, ma prawo do pracy w Stanach Zjednoczonych, czy ma legalny status. Natomiast no, pracodawcy gosposi, jeżeli są zadowoleni z gosposi, to nie mają w zasadzie powodu, żeby wnikać w szczegóły pani statusu. Oni potrzebują numer Social Security, żeby odprowadzać odpowiednie zaliczki podatkowe i tyle. A teraz pani pyta, co stałoby się, gdyby się dowiedzieli, że pani nie ma statusu. Przypuszczam, że nic. Jest całkiem możliwe, że oni przypuszczają, podejrzewają, że pani legalnego statusu nie ma. Im to nie przeszkadza. W najgorszym przypadku po prostu by panią zwolnili.
Pytanie pana Marka. Czy będę w Polsce płacił podatek od unijnej emerytury amerykańskiej? Czy jest różnica w podatkowym traktowaniu emerytury unijnej przesyłanej na konto amerykańskie, a polskie? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
No, emerytura unijna, no, żeby tak zdefiniować, co to jest, no to są prywatne emerytury, które wypłacają związki zawodowe, bo one pobierają składki na to. Również tak samo traktowane są emerytury zakładowe. I one, panie Marku, ani taka emerytura, taki pension, union pension, prawda, czy zakładowa ta pensja, nie będą wysyłane do Polski. Administratorzy tych prywatnych emerytur nie wysyłają ich do Polski, bo to wiązałoby się z tam dosyć skomplikowanymi formalnościami i po prostu nie chcą w to bawić. Te emerytury prywatne są kierowane na konto w banku amerykańskim, a to od pana zależy, żeby potem z tego banku amerykańskiego to sobie do Polski sprowadzać. Tylko emerytury społeczne mogą być, czyli Social Security, mogą być wysyłane do Polski. Teraz pan mnie pyta, czy emerytura unijna, czy jest różnica w podatkowym traktowaniu emerytury unijnej przesyłane na konto amerykańskie czy polskie. No więc załatwiliśmy jedno, że nie będzie przesyłane na konto polskie. Okay? Będzie przesyłane na konto w banku amerykańskim. I teraz od pana zależy, żeby zapłacić odpowiednie podatki. Od emerytury prywatnej nie będzie pan płacił 9% na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ale należeć będzie odprowadzać zaliczki podatkowe i potem rozliczyć się z podatków w Polsce, dlatego że pan po przeniesieniu się do Polski stanie się polskim podatnikiem, będzie pan miał w Polsce rezydencję podatkową, jak to się mówi, wobec tego należeć się będzie podatek z przychodu z całego świata odprowadzany do Polskiego Urzędu Skarbowego.
Przechodzimy do pytania od pana Stefana. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującej sprawy. Moje 401k jest w rękach agenta, który dokonuje kilka razy w roku różnych drobnych transakcji kupna i sprzedaży. Na moje pytanie, po co te transakcje, odpowiedział, że to routine. Czy rzeczywiście są to rutynowe działania i czy są one konieczne? Tym bardziej, że nie widzę zaskakujących efektów.
No, panie Stefanie, no to jest pytanie do tego agenta. Co to jest za agent? Nie za bardzo rozumiem. Jeżeli pan ma pytanie, czegoś pan nie rozumie, no to pan drąży temat. Jeżeli on mówi, że to są rutynowe jakieś transakcje, no to panie agencie, co to za rutyna, prawda? Żeby panu odpowiedzieć, panie Stefanie, konkretnie, to musiałabym wiedzieć, jakie są pana lokaty na tym koncie 401k. No i oczywiście, co to są za transakcje, to wystarczy spojrzeć na wyciąg z miesięczny z konta i pan zobaczy, co to jest. Jeżeli to jest dopisanie dywidend czy odsetek do pana konta, no to to jest rutyna, prawda, bo konto, te instrumenty finansowe przynoszą jakieś zyski i te zyski są dopisane. Bo tak ogólnie rzecz biorąc, panie Stefanie, to konto emerytalne powinno sobie leżeć spokojnie, bo ono jeśli nie prosi. Jeżeli jest zainwestowane dobrze, jeżeli nie wymagane są żadne zmiany, to nie ma potrzeby, żeby dotykać konta emerytalnego. Trzeba pozwolić pieniądzom, żeby przyrastały. Jeżeli pana środki są w funduszu powierniczym, czyli mutual fund, No to pan sobie te udziały trzyma przez lata i dekady, a jeśli chodzi o jakieś transakcje, to nie pan dokonuje, czy jak pana agent, jak pan się wyraził, tylko to na rękę na pulsie wydarzeń trzyma menadżer funduszu tego powierniczego, mutual funds. A liczba udziałów na pana koncie nie ulega zmianie. Natomiast jest inaczej, jeżeli środki na pana koncie emerytalnym są ulokowane w jakichś indywidualnych akcjach, to być może ten agent, jak pan mówi, pewnie makler, nimi obraca, żeby wypracować sobie komisowe. Ja nie wiem, niech pan popatrzy dobrze na swoje statements, na wyciągi z konta i jeżeli pan ma dalsze pytanie, to proszę zrobić zdjęcia tych wyciągów, ze mną się skontaktować.
Pytanie od pana Romana. Szanowna pani Baumgartner, mam obywatelstwo polskie i USA, wiek ponad 70 lat. W chwili obecnej mieszkam w USA, Teksasie. W Polsce jestem ciągle zameldowany pod adresem domu rodzinnego. Podatek od mojego konta w banku w Polsce jest zapłacony za rok 2022. Dostałem formularz PIT-40A/11A. Pieniądze pochodzą z ZUS-u. Social Security Administration nie potrąca pieniędzy z polskiej emerytury, ponieważ mam wystarczającą ilość lat pracy i wielkość zarobków w USA. Czy muszę deklarować polską emeryturę do IRS za rok 2022? Do obliczenia taksu będę używał HR Block Software. W rozmowie telefonicznej IRS nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Byłbym wdzięczny za odpowiedź albo poradę, gdzie jej szukać. Z poważaniem, Roman.
Ojej, dużo pytań. Ja zawsze powtarzam, jak pan ktoś ma dużo pytań, jeżeli nie ma pojęcia o tym, właściwie o co pyta, to lepiej porozmawiać sobie indywidualnie. Cóż mogę powiedzieć? W Polsce ma pan ograniczony obowiązek podatkowy. Czyli płaci pan podatki polskie tylko od przychodów umiejscowionych w Polsce. Czyli od emerytury ZUS, od emerytury KRUS, czy od odsetek bankowych. W Stanach, pan mieszka w Stanach, więc w Stanach ma pan nieograniczony obowiązek podatkowy. Przepisy mówią, że powinien pan deklarować przychody z całego świata. Więc tutaj IRS nie wiedział, nie znał odpowiedzi i tak dalej, no nie bardzo w to mogę uwierzyć, bo sprawa jest jasna. Czyli w Stanach pan deklaruje przychody z całego świata, z Polski i z Ameryki, ale żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, to podatki zapłacone w Polsce pan może częściowo odpisać od podatku w Stanach przy pomocy takiego kredytu, który się nazywa Foreign Tax Credit. Stosuje się formularz 1116. I H&R Block ma odpowiednio swoje własne software, program i ten program sobie znakomicie podoła z temu zadaniu, czyli temu uniknięciu podwójnego opodatkowania. I teraz może tylko wspomnę, że jeżeli pana dochód podlegający opodatkowaniu w Stanach wynosi zero, to i amerykańskie podatki są równe zero. Wobec tego pan nie ma obowiązku składać podatkowej deklaracji.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania od naszego słuchacza. Czy to prawda, że opuszczający USA muszą zamknąć wszystkie konta do 2 miesięcy od wyjazdu?
Nie, nieprawda. Nie wiem, skąd się biorą takie opinie. Można spokojnie pozostawić konta bankowe w Stanach Zjednoczonych. Trochę inaczej jest z kontami inwestycyjnymi, dlatego że firmy maklerskie, fundusze powiernicze przeważnie nie chcą obsługiwać zagranicznych klientów. Więc jeżeli ktoś wraca do Polski i zechciałby zmienić adres na zagraniczny, to ta firma maklerska, firma inwestycyjna może grzecznie poprosić państwa, żeby państwo konto zamknęli. No więc jak sobie radzą inwestorzy, którzy wracają do Polski? Po prostu zostawiają amerykański adres jakiejś osoby, rodziny czy kogoś zaufanego i zmieniają sposób korespondencji na elektroniczną, żeby tam się jakieś trywialne listy nie przychodziły na ten adres. I to dokładnie wyjaśniam w książce pod tytułem Powrót do Polski. Radzę sięgnąć po tę książkę, bo tam właśnie tego rodzaju sprawy są dokładnie omówione.
Pytanie od słuchacza. Wróciłem do Polski, zastanawiam się, jak będą traktowane przez polskiego i amerykańskiego fiskusa moje ostatnie w Stanach przychody, bo $600 oddali nam za depozyt z kondominium, a za $300 sprzedałem mój stary samochód i po miesiącu kupiec oddał do ręki mojemu pełnomocnikowi cash. Jak muszę się z tego rozliczyć, gdy pieniądze sprowadzę do Polski?
Dwie sprawy. Z tego się pan nie musi rozliczać, bo depozyt za mieszkanie nie jest przychodem. To są pana własne pieniądze, które pan przed paru laty dał właścicielowi, on teraz oddał panu. To nie jest przychód. Te pieniądze były dawno zarobione i opodatkowane w roku, kiedy pan je zarobił, powiedzmy 10 lat temu. Teraz pan sprzedał samochód i dostał pan jakąś kwotę za niego. Znowu, pan dostał 300 dolarów, ale pan kupił ten samochód za 1000 dolarów. Więc sprzedał pan ten samochód ze stratą. Czyli te 300 tysięcy dolarów, które pan dostał za samochód, nie jest przychodem. Czyli z tych kwot pan się nie musi rozliczać. W Stanach. Teraz pan pyta, czy pan musi płacić jakieś podatki, gdy te pieniądze pan sprowadzi do Polski. Więc pieniądze sprowadzone do Polski, które leżały na koncie i które nie stanowią przychodu, tylko to są oszczędności sprowadzone z konta amerykańskiego na konto polskie, to nie jest przychód. Wobec tego pan tego również w Polsce rozliczać ani płacić podatku od tych kwot nie musi.
I przechodzimy do pytania pani Bożeny. Wygasa mi zielona karta. Jestem chora, mieszkam w domu starców, nie mówię po angielsku i nie wiem co robić, a w przyszłym roku chcę wrócić do Polski. Boję się, że bez zielonej karty wyrzucą mnie z domu starców, a na lotnisku nie wypuszczą z kraju. Dzwoniłam do konsulatu, a tam tylko każą zostawić wiadomość. Co mam robić?
No pierwsza sprawa, pani Bożeno, polski konsulat, bo chyba o tym polskim konsulacie pani mówi, więc polski konsulat nie jest miejscem, gdzie załatwiają amerykańskie sprawy imigracyjne. To należy się zwrócić do urzędu imigracyjnego i tam odnowić zieloną kartę. Robi to pani przy pomocy formularza I-90. Opłata za odnowienie zielonej karty wynosi obecnie 285 dolarów. Jeżeli pani nie potrafi tego załatwić sama, to z pewnością są różne agencje polonijne, które pani w tym pomogą, bo sprawa jest rutynowa. Teraz pani obawia się, że wyrzucą panią z domu starców. Pani Bożeno, z powodu wygaśnięcia dokumentu zielonej karty nie traci pani statusu stałego rezydenta. Tak długo, jak pani mieszka w Stanach Zjednoczonych. To tak samo, jakby obywatelowi wygasł paszport. Czy obywatel traci obywatelstwo tylko dlatego, że wygasł mu paszport? Nie. Więc tak samo jest z panią. Proszę się absolutnie nie obawiać. Nic panu nie zrobią w domu starców, dlatego tylko, że pani dokument wygasł. Teraz pani się obawia, że panią nie wypuszczą ze Stanów Zjednoczonych. Gdy pani będzie wracała do Polski, to nie na zielonej amerykańskiej karcie, tylko na paszporcie polskim, który panią upoważni do wjazdu do Polski. Okay? Także proszę się nie obawiać i spokojnie załatwić odnowienie zielonej karty. Powtarzam, to jest formularz I-90.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Jeżeli ktoś chciałby odsłuchać powtórki naszych programów, można to zrobić za pośrednictwem strony polskieradio.com. Odsyłamy oczywiście wszystkich na stronę poradniksukces.com. A ja dziękuję pani Elżbieto za nasze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.